Czcigodni współbracia w życiu kapłańskim i zakonnym, najdrożsi bracia i siostry. Dzisiaj podczas tego dnia rekolekcji będziemy mówili o tej więzi, która winna łączyć małżeństwo i rodzinę, czyli o więzi miłości. Często się zdarza tak, że małżeństwo zaczyna się bardzo wzniośle, bardzo duchowo, bardzo, że tak powiem, pobożnie, przed ołtarzem, w kościele, z wielkim też przeżyciem, a potem zostaje zredukowane do naturalizmu, tak jak żyją tysiące, miliony, miliardy ludzi na świecie, bez sakramentów. I to jest właśnie dramat, ogromny dramat, dlatego że jakby sama taka redukcja mówi o czymś, że nie została odkryta prawdziwa miłość. Nie została ona odkryta. I człowiek ma tendencję do tego, żeby nawet w sprawach wiary wszystkie te rzeczy traktować w sposób naturalistyczny. Wiarę też traktujemy jako, powiedzmy, tradycję, a nie jako możliwość, dar spotkania z Bogiem. Bez wiary sami wiemy, że ta wiara jest tak wielkim darem Ojca, który jest w niebie, że bez tego Piotr nie byłby w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. I my bez wiary, bez daru wiary, łaski wiary, nie bylibyśmy w stanie mówić do Chrystusa: mój Zbawicielu. Byśmy go traktowali tak jak Chińczycy, może jakiego proroka albo jakiego mądrego człowieka, ale nie mielibyśmy takiego odniesienia, żeby wyznać, że Chrystus jest naszym Panem. Natomiast często bywa tak, że wiarę traktujemy jako nasz sposób bycia, jako pewien sposób bycia wśród wielu sposobów bycia na tym świecie. Nadzieję możemy pomylić z wrodzonym optymizmem, który jeszcze, że tak powiem, zmotywujemy różnymi działaniami motywującymi do właśnie takiego dobrego, optymistycznego patrzenia na życie. I to samo robimy z miłością. Dzisiaj miłość jest niesamowicie zredukowana do potrzeb ludzkich i traktuje się ją bardziej jako sprawę prywatną, ludzką, jako jakieś przeżycie, jakieś odczucie. I wtedy człowiek jest już zupełnie pogubiony. Jak to się dzieje wobec tego, że małżeństwo, które zaczyna od spraw bożych, redukuje swoją miłość jedynie do spraw ludzkich? Kiedy prędzej czy później musi nastąpić jakiś dramat, jakieś załamanie. Przypomnijmy sobie tę prawdę o właśnie ludzkiej miłości, żebyśmy mieli to przynajmniej jakoś tam, spróbowali to ponazywać. Ludzka miłość, z całym szacunkiem dla jej piękna i głębi, jest czymś bardzo kruchym. Jest niesamowicie krucha i człowiek sam siebie, mówiąc językiem współczesnym, jaką miłość jesteśmy w stanie wyprodukować? No, uczucia, emocje, dobra wola i zmysłowość. I to jest nasza zdolność do miłości. I taką miłość, że tak powiem, nawet tego typu sposób miłowania nastręcza trudności, bo widzimy, co się dzieje w związkach małżeńskich, kiedy te uczucia się wypalają, dobra wola się kończy, zmysłowość też ma swoje prawa i z ludzkiej miłości nie zostaje praktycznie nic albo niewiele. Niektórzy nawet próbują tak mówić, załóżmy, że tutaj jest najlepsza mama na świecie. Dlaczego nie? A możliwe, że jest najlepsza mama na świecie wśród nas tutaj. Że jest najlepszy tato. I proszę sobie wyobrazić, że gdyby tutaj, w tej parafii, byli najlepsi rodzice na świecie, to i tak dzieci zostawiłyby ich po pewnym czasie. Bo im taka miłość rodzicielska nie wystarcza. A są takie matki, te ojcowie, którzy mówią: ja tak kocham moje dziecko, że się bardziej nie da. No oficjalne kłamstwo, nie? Jeszcze w miejscu świętym. Zawsze się da. Zawsze się da. Zawsze się da. Albo tak już kocham mojego męża, że już faktycznie. No pomyślałby kto. To jest po prostu, to są, okłamujemy sami siebie. I w związku małżeńskim zawsze jest etap rozczarowania. Bo mąż, nawet najlepszy mąż świata, nie jest w stanie kochać swojej żony tak, jak ona na to zasługuje. Po prostu nie jest do tego zdolny. Tak samo żona, pomimo tego, że może być najwspanialsza, najczulsza, najpiękniejsza, naj, nie jest w stanie kochać swojego męża tak, jak on na to zasługuje. I widzimy, że miłość ludzka musi rodzić rozczarowanie. Gorzej, jeżeli my tę miłość ludzką absolutyzujemy, nadajemy jej znamiona jakiejś wyjątkowości i wtedy zaczyna się problem. Wtedy zaczyna się problem, bo nagle, kiedy ona jest, ta miłość ludzka, jakkolwiek piękna i tego nikt nie podważa absolutnie, tylko że jest biedna i krucha i ona w sumie nie wystarczy nawet najbardziej minimalistycznym dążeniom człowieka. Nie wystarczy. Kochani, wróćmy jeszcze raz do prawdy, tak jak rodzi się miłość. Miłość rodzi się, wiemy, od sytuacji, którą nazywamy zakochaniem. W tym wymiarze właśnie pomiędzy kobietą i mężczyzną. Że oni się w sobie zakochują. Co to znaczy być zakochanym w sobie? To znaczy odkrywać w drugim człowieku wartość. Im bardziej się poznają, im dłużej przebywają z sobą, tym są bardziej zachwyceni wartością tej drugiej osoby. Ona widzi, że on nie tylko jest przystojnym mężczyzną, ale jest pracowity, szlachetny, dobry i tak dalej. I odwrotnie, on tak samo postrzega w niej kogoś wyjątkowego, o wyjątkowej wartości kobiety. Dla kogoś ta sama kobieta, można by powiedzieć w wielkim cudzysłowie, jest mniej wartościowa, ale dla niego jest wyjątkowo wartościowa. I zobaczcie, jakby jak niekiedy dochodzi się do takiego właśnie bardzo bolesnej sytuacji, kiedy mówią sobie, w moich oczach dla mnie jesteś nic nie warty, nic nie warta. To jest po prostu jedno z najbardziej bolesnych stwierdzeń i małżonkowie przy kłótniach potrafią sobie takie rany zadawać wprost albo pośrednio. Nie znaczysz już dla mnie nic. Nie znaczysz już, no nie masz żadnej wartości. Dlatego też w miłości, u początku miłości stoi wartość. Jeżeli miłość wygasa, no to wiadomo, że nie widzimy w drugim człowieku żadnej wartości. Ale można mieć na tak zwanym koncie 50 lat małżeństwa i można być sobie zakochanymi. Są takie małżeństwa, że on w niej widzi niesamowitą kobietę, niesamowicie wartościową. I on jest ciągle w niej zakochany. Jak to się dzieje? No właśnie, to są tutaj, tuż już są sprawy Boże. Bo żeby tak postrzegać drugiego człowieka, to trzeba na niego patrzeć tak, jak Pan Bóg na nas patrzy. A jak Pan Bóg patrzy na ciebie? Sam pomyśl, albo pomyśl, piękna, jak na ciebie Pan Bóg patrzy? Od najgorszej czy od najlepszej strony? Od najlepszej. Chociaż nie udaje, że nie masz tej słabszej strony, ale patrzy zawsze na ciebie od najlepszej strony. Jeżeli my się uczymy patrzeć na drugiego człowieka tak, jak Pan Bóg patrzy na nas, żebyśmy dostrzegali go od najlepszej strony. Od najlepszej strony. Natomiast są tacy, którzy siebie postrzegają zawsze w tych złych barwach i patrzą tak samo na drugiego. Od najgorszej strony. Od najgorszej. To wspominałem w poprzednich dniach, że tak z obserwacji, że tutaj na przykład na Podhalu, no to bardzo trudno jest, żeby małżonkowie sobie wyrażali jakąś taką właśnie jakby się wstydzą, albo jakby to uważali, że to jest niepotrzebne, a już no, często góralka to z chłopu nie powie nic dobrego. No po prostu jakby to jest takie, nie wiem co to jest, no ale jest. I dlatego też ta troska od początku, kiedy ta miłość się rodzi, to ona bazuje na konkretnych rzeczach, no na konkretnych. To ona nie bazuje na jakichś tam tylko przeżyciach, uczuciach albo doznaniach, tak jak dzisiaj, no niestety, młodzi ludzie redukują często miłość do przeżyć, doznań, do zmysłowości. I wiadomo, że z tego zupełnie już nic nie zostaje, bo takie przeżywanie miłości... To jest w ogóle, to jest pomyłka. Dlatego też, kiedy dzisiaj jest powszechnie wiadomo, jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, no to niech się obudzi. Może babcia żyje naiwnie, że jej wnuczka jest taka porządna i cnotliwa. Niekoniecznie, bo już większość dzieci na poziomie gimnazjum przechodzą pierwsze inicjacje seksualne, alkoholowe, papierosowe i narkotykowe. Może tutaj w mniejszych miejscowościach jest jeszcze jakoś tam ten procent mniejszy, ale jest to wszystko, że tak powiem, już na tym etapie się to zaczyna, na etapie gimnazjum. To nie jest tak, jak często sobie myślimy. I teraz ci młodzi ludzie wchodzą w różne inicjacje, również te związane z przeżywaniem właśnie związków różnych i nie kierują się tym, co Pan Bóg mówi o miłości. Nie kierują się prawdziwą miłością. Bo teraz zobaczcie, że dla takich młodych ludzi, kiedy oni mówią tak, słyszałem taką argumentację, bo Pan Bóg, no widzi ksiądz, przecież Pan Bóg, jesteśmy młodzi. Pan Bóg dał nam piękne ciało, dał nam hormony, zmysły, przeżycia, doznania. Po co nam to dał? Po co? No, wiadomo w podtekście o co chodzi. I pytanie bardzo słuszne. No po co nam to dał? Dał i mówi, nie wolno. No to jak? O co chodzi? I przykazanie Boże, nie cudzołóż, jest przykazaniem, w którym ono ma wymiar pozytywny. Ono nie ma wymiaru negatywnego. Pozytywny. Pan Bóg mówi do młodego człowieka, do każdego człowieka mówi, mam dla ciebie taką miłość, która przewyższa ludzką miłość. Jeżeli się zatrzymasz na ludzkiej jedynie miłości, na tych doznaniach, przeżyciach i tych wszystkich pięknych rzeczach, skądinąd wspaniałych, no to nie jest to, czego pragnie twoje serce. I mało zaufa Panu Bogu. Mało osób zaufa. To są jednostki, które będą się kierowały w swoim życiu zaufaniem do Pana Boga, że Pan Bóg ma dla nas jakąś niesamowitą plan miłości, jakieś niesamowite przeżycie miłości, niesamowite, o wiele większe niż te tylko ludzkie rzeczy i doznania. Ale do tego trzeba naprawdę ogromnej wiary i zaufania Panu Bogu, żeby tak właśnie do tego podejść. Żeby tak do tego podejść. Niekiedy dziewczyny prędzej zapytają niż chłopcy, ale nie dziewczyny pytają, czy jak rozmawiają o tych sprawach, opisują swoją sytuację, mówią, czy to będzie dobry mąż i ojciec naszych dzieci. I wiadomo, że jak wczoraj mówiliśmy, mężczyźni, my jesteśmy z natury zmysłowi. I jak dziewczyna rozbuja zmysłowość w swoim przyszłym mężu, nigdy nie będzie pewna, czy on dochowa jej wierności. Nigdy. Bo jak on nie potrafił szanować jej właśnie dziewictwa, nie potrafił szanować jej godności, jej osoby, to będzie całe życie zagrożona ich miłość również pod tym względem, że mężczyzna będzie miał podejście do kobiety jak do przedmiotu, z całym szacunkiem, jak do przedmiotu, nie jak do osoby. I potem jest oczywiście żal, bo jak kobieta odkrywa, że jest traktowana przez swego męża jako przedmiot, no to jest rozpacz. To jest rozpacz. Ale panie też potrafią przedmiotowo traktować mężczyzn jako osłów do roboty, przynoszących pieniądze. I tak samo jak mężczyzna się spostrzeże, że jest traktowany jako przedmiot, jako bankomat czy osioł do roboty, no to wiadomo, że on też w nim miłość zniknie do niej. Nic tak nie zabija miłości, jak przedmiotowe traktowanie się. Jak rodzice traktują przedmiotowo dzieci. Jak rodzice wzajemnie się traktują przedmiotowo. Jest to najgorsze. I to bardzo zabija. Potem jest trudno cokolwiek odbudować, bo człowiek zawsze się czuje nie jako osoba, jako dar, tylko jako przedmiot. Kochani, pamiętacie na pewno, jak przyszła do Pana Jezusa kobieta, która miała chorą córkę. I mówiła do Pana Jezusa, uzdrów moją córkę. I ten tekst jest bardzo taki trudny, no bo on nawet rani naszą wrażliwość słuchową, doznaniową. A Pan Jezus mówi, kobieto, nie zabiera się chleba dzieciom i nie daje się psom. Tam teraz już tak przetłumaczyli szczeniętom, żeby już tak to było bardziej ekologicznie, no to faktycznie. Ale ja pamiętam przez lata, że tam było, jest napisane, nie zabiera się chleba dzieciom i nie daje się psom. I ta kobieta pozornie, jakby odtrącona albo poniżona, pozornie, bo to jest, jak się zna kontekst tego wydarzenia, to jest zupełnie o coś innego chodzi. I ona mówi tak, ale i szczenięta ze stołu pańskiego żywią się okruchami. I Pan Jezus mówi, no ja nie spotkałem takiej wiary. Skąd ty to masz, kobieto? I co ta kobieta nam, czego nas ta kobieta nauczyła? Ona nas nauczyła, że żeby być nasyconym miłością Bożą, to wystarczą okruchy tej miłości. Okruchy. Nikt się nie naje miłością, tak jak próbujemy się czasami najeść dobrym pokarmem. Bo nas to, że tak powiem, pociąga niesamowicie. Ten smak, ten zapach, te przyprawy, które tam są. A miłością Bożą się tak nie najemy. Dlatego też pamiętacie, jak Żydzi wychodzili z Egiptu, Pan Bóg im dawał mannę, która jest zapowiedzią Eucharystii, która jest zapowiedzią uczty miłości, kiedy Bóg daje nam siebie. I wielu z nas dzisiaj przyjdzie do ołtarza i co otrzyma? Okruszek. Cały Bóg w okruszku. Chlebek. Trzeba wiedzieć, że miłość Bożą, która przewyższa w sposób nieskończony miłość ludzką i wszystkie te nasze dążenia do miłości ludzkiej przewyższa miłość Bożą, ją się daje też odczuć, ale ona jest dawana nam w okruszkach, dlatego żebyśmy nie byli w stanie przyjąć pełni tej miłości. Stąd, jeżeli człowiek ma taką świadomość przeżywania w swoim życiu, to również wie, że w życiu małżeńskim no nie da się tak, że czekamy niesamowicie na jaką miłość. No na jaką? Czasami są okruchy. Dobre słowo, życzliwość, wzajemna pomoc, zrozumienie, rozmowa, czułość, serdeczność. To są okruchy zbierane codziennie, ale muszą być te okruszki, żeby serce było nasycone. Ta kobieta, prawdopodobnie już nie pamiętam dokładnie, ale chyba Syrofenicjanka, tak odpowiedziała Jezusowi. Jezus był zdumiony, że ta kobieta w ten sposób właśnie rozumie tę sytuację, jak to się dzieje. Że ze stołu Pana, ze stołu Bożego wystarczą okruszki, żeby być nasyconym. I dlatego też patrząc na miłość małżeńską, my musimy widzieć, możliwe, że jest jakiś taki duch pazerności, roszczeń, co jest dzisiaj bardzo popularne, roszczeń, pretensji, żalu, a nie ma Ducha Bożego, czyli ducha zbierania tych okruszków, tych dobrych rzeczy, które możemy na co dzień z wielką łatwością czynić, jedni względem drugich, w imię Boże. Żeby miłość nie ustała. Żeby miłość nie została zredukowana tylko do naturalizmu. A tego się uczymy tutaj, przy ołtarzu. Uczymy się tego tutaj w sposób, można by powiedzieć czasami, no nie jest to dobre słowo, ale nawet w sposób mechaniczny. Że gdzieś to zostaje w głowie i w sercu. że przychodzę do tego ołtarza od lat i przyjmuję okruszek i On mnie tak nasyca, to jest takie nasycenie, że nikt nigdy nie nasyci człowieka na głębinach jego duszy, jak Chrystus w okruchu chleba. On wprawdzie jest tam cały, ale jest to okruszek, okruszek. My potrzebujemy, żebyśmy właśnie zobaczyli, jak ta miłość w związku małżeńskim, jak ją trzeba budować, jak ją trzeba chronić, jak o nią trzeba zabiegać. I wtedy na pewno się dobrze będzie działo. Wtedy ta miłość małżeńska i rodzicielska będzie pięknie się rozwijała. A tak, jeżeli zaczynamy od sakramentu małżeństwa i się redukujemy do naturalizmu, no to wiadomo, że zaczynamy klasykę związków. Żyją obok siebie. Ona ma swoją pracę, swoje pasje, swoje koleżanki. On ma swój świat. No czasami się tam spotykają albo się nie spotykają. Są takie związki, że dzieci nie widzą ojca. Przychodzi późno do domu, wstaje wcześnie rano, one idą do szkoły, potem wieczorem są już zmęczone, idą spać. Dniami nie widzą swego ojca. Można, wiadomo, ktoś powie. I ktoś może stwierdzić, no wie ksiądz, no takie życie, no takie życie. I nie chodzi o to, żeby biadolić, tylko my wiemy, my musimy odkrywać, że w każdej sytuacji, w każdym czasie, w każdym pokoleniu Bóg chce dawać miłość. Chce się miłością dzielić, chce obdarzać nasze serca. I również w tych czasach, w których żyjemy, one wcale nie są gorsze niż inne czasy. Są troszeczkę inne, ale trzeba mądrości, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby mi zależało na czymś w tym życiu. Naprawdę mi zależało na tym, co jest istotne. I mówię wam z ręką na sercu, że to nawet nie trzeba takich, powiedzmy, bardzo subiektywnych potwierdzeń. Ale Amerykanie kiedyś badali właśnie przyczyny rozwodów. I różne grupy. I byli tam wśród nich też katolicy. I co się okazało? Wnioski były bardzo jasne. Tam, gdzie oboje małżonkowie wspólnie się modlą, często przystępują do sakramentów, liczba rozwodów jest 0,2. Czyli nie ma. Nawet może jakiś ateista robił te badania i stwierdził, że to, tak to działa. Nie ma rozwodów. Gdzie się wspólnie modlą, gdzie dbają o życie sakramentalne, bo oni wiedzą, że ta miłość jest nie od nich, tylko od Pana Boga. I mąż codziennie modli się za swoją żonę, żeby na nią patrzeć od najlepszej strony, żeby w niej widzieć niesamowitą wartość i ona widzi, że on się nią zachwyca. To jest po prostu poezja, że tak powiem, małżeństwa. Jak ona nie widzi w jego oczach, to jest po prostu tragedia, nie? Przyszedł, zjadł, odsunął talerz, poszedł oglądać, co jest na poczcie albo na Facebooku, nie? No, tak teraz to funkcjonuje. Dlatego też musimy wiedzieć, co tracimy i dlaczego tracimy. I musimy też wiedzieć, że żadne pokolenie, również nasze pokolenie, starszych, młodszych i tych najmłodszych, którzy przygotowują się, będą się przygotowywali do związków małżeńskich, że jest taki program na życie, który daje Bóg i że można być naprawdę szczęśliwymi. I nie jest to tylko teoria albo kaznodziejskie sztuczki, żeby zainteresować jakoś znudzoną dziatwę. Amen.